naziści wjechali do Zakopanego w zasadzie bez żadnej walki, tam w ogóle wcześniej wjechali Słowacy, także o tym się też nie mówi w szkołach, że Polska była jakby najechana przez nie dwóch, tylko trzech najeźdźców. W tym głównym składzie tej elity Górale-Folku, no to nie było dużo ludzi, to była jakby grupa. Szatkowski uciekł z Niemcami, natomiast Szeptowskiego powiesili. Generalnie nie rozliczono ludzi, nie? Darowano wszystkim to. Ci, co mieli dziadków w Górale-Folku, to oni nie chcą rozmawiać. Jak ktoś tam krytykuje ten nasz film, że właśnie on nie jest może ostry, to on i tak wzbudzi kontrowersję wśród górali, bo chodzi, że temat się w ogóle pojawi.
Dzień dobry, moi drodzy. Witam w Imponderabiliach. Ja nazywam się Karol Pacierek, a dziś moim gościem jest Marcin Koszałka. W kolejności dowolnej. Operator, reżyser, scenarzysta, czy współscenarzysta Białej Odwagi, która od 8 marca jest w kinach, ale już na pokazach premierowych można było ją zobaczyć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam bardzo dużo wątków, które sobie zanotowałem przed tą rozmową, ale postanowiłem zacząć od czegoś, co jeszcze nie jest związane z Białą Odwagą. Jaki był, i to jest moje pierwsze pytanie, jaki był twój ulubiony film za dzieciaka?
To ciekawe, to jak byłem bardzo mały, to chyba Mała Syrenka.
Uff, czy jakiś film dla dzieci?
Tak, film dla
Nic
dzieci.
Nic hardkorowego.
Nic hardkorowego, tak.
Ale to był taki film, że pamiętasz, że go oglądałeś wielokrotnie, czy...
Tak, pamiętam, że jakoś tak się też podkochiwałem w tej małej Syrence.
Okej. No dobrze, czyli miło się zaczęło, to możemy przejść do Białej Odwagi, która jest filmem chyba trudnym, a przynajmniej trudnym była w całym okresie, kiedy wyszło info, że będzie produkowana aż do momentu premiery. Jestem posłuchany, się widziałem ten film kilka dni temu i miałem wrażenie, że to będzie film historyczny, a jednak nie jest taki, ale to też będę chciał, żebyś opowiedział o tym ze swojej perspektywy. W dwóch zdaniach z mojej strony, no jest to film, który opowiada o Górale-Folku, czyli historii z II wojny światowej, kiedy to naziści mieli taki plan, żeby górali przyciągnąć na swoją stronę, stosując różne metody. Jest to oparte na faktach. Historia, którą opowiadasz w filmie, jest oparta na faktach, ale nie jest to film historyczny. I wydaje mi się, że tutaj jest ten pierwszy haczyk, który gdzieś tam może część osób gubić. I bardzo mnie interesuje, bo to w niektórych miejscach już można zobaczyć ludzi, którzy się bardziej na tej historii i II wojny światowej, i górali znają, szukają takich smaczków w tym filmie. Powiedz proszę, jak dobierałeś sobie rzeczy, które są odwzorowane historycznie, tak jak się faktycznie wydarzyły, a jak dobierałeś te, które już są po prostu fabułą, wymysłem, albo jakimś miksem rzeczywistości z tym, co było potrzebne, żeby stworzyć film jednak fabularny?
No tak, bo to jest film fabularny. No, chodziło o to, że główną takim fundamentem naszej opowieści to były jednak wydarzenia, które się odbyły. Mhm. To były takie dość mocne momenty. Po pierwsze to, że naziści wjechali do Zakopanego w zasadzie bez żadnej walki, tam w ogóle wcześniej wjechali Słowacy, także o tym się też nie mówi w szkołach, że Polska była jakby najechana przez nie dwóch, tylko trzech najeźdźców, bo to byli Niemcy, Rosjanie i Słowacy. To co oczywiście Słowacy w pewnym stopniu jest to dość takie, można powiedzieć, komediowe. Tak?
No nie brzmi to jak potęga militarna.
No tak, ale Słowacja właśnie w tamtym czasie odzyskała tą niepodległość, bo mm-hmm. wcześniej to było Czechosłowacja, kraj. No, odzyskała tylko dlatego, że po prostu to był kolaboracki kraj z nazistowskimi Niemcami. Także że w zasadzie współpracowali z Niemcami cały kraj. I dzięki temu odzyskali, powiedziałbym, niepodległość. I oni wjechali, bo tak tutaj mieli taką ochotę właśnie buńczuczną, że zajmą Zakopane i zajęli Zakopane, tam chwilę byli w tym Zakopanym, ale później się pojawili Niemcy. I rzeczywiście nikt nie bronił w zasadzie tego Zakopanego. Polska armia nie broniła, także zajęcie odbyło się bez walki. Co w jakiś sposób było też takim dużym rozczarowaniem, zresztą wykorzystali Niemcy. Wykorzystali to Niemcy właśnie w ten sposób, że mówili góralom, że tak was właśnie tutaj Polacy, zresztą mamy taką scenę, tak was Polacy bronili, że nie oddali w naszym kierunku żadnego strzału. Po prostu to państwo wyparowało kompletnie z dnia na dzień, tak? I potem jeszcze górali też podłamała klęska Francji, bo Francja uważana była przez nich za jakąś niesamowitą potęgę, a dość szybka przegrana pokazała, że tą potęgą nie jest. Także Niemcy zyskiwali. I myślę, że na początku wojny łatwo było właśnie pozyskać górali przez Niemców, mówiąc im o tym germańskim mitycznym pochodzeniu. I wiadomo, że takimi osobami, znaczy głównym kreatorem tego Golaren Folk, to w ogóle był Polak, doktor prawa Henryk Szatkowski, który był z Krakowa. Trochę jak za czasów młodej Polski też miał żonę góralkę. Kochał bardzo Zakopane, w ogóle był piłsudczykiem. Ale dużo jeździł do Niemiec, bo był działaczem FIS-u narciarskim i tam oglądał, co tam się dzieje. I myślę, że pod wpływem tego, co widział, jak się te Niemcy rozwijają po prostu, jak idą w kierunku hitleryzmu i nazizmu, widział zagrożenie. I możliwe to było takie coś, że on jednak widział, że trochę mogą ci kochani górale zniknąć, tak, że zaczął im po prostu mówić o tym, żeby przejść na stronę Niemiec. No, i zaczarował Wacka Krzeptowskiego, który był z znanej rodziny, taki był, powiedzmy, góralski książę. I to była dość cwana koncepcja, że po prostu przez tego człowieka działał, tak, przez niego. I on namawiał resztę górali, żeby podpisywali listę.
Z tego, co sprawdziłem, podaje się, że około 18% górali wpisało się na tę listę i pobrało kękartę adekwatną, czyli tą z literą G, co jest szacowane na 20-30 tysięcy osób. I wydaje mi się, że to jest taka też, nie wiem, platforma chyba dla staram się też w tej rozmowie i wydaje mi się, że gdzieś w tej całej dyskusji patrzeć na ten film od strony górali, którzy, no, nie dziwne, że biorą to do siebie, że jakiś taki film o tej nie najfajniejszej karcie w historii powstaje. I zastanawiam się, jak ta część z całości jest dla ciebie, wiesz, reprezentatywna. Innymi słowy, w którym momencie ta kolaboracja górali stała się dla ciebie tak istotna, że stwierdziłeś, że okej, to jest ciekawy materiał na film. No bo powstały dwie książki, zresztą obie są dość świeże. To nie jest temat, który był jakoś szeroko debatowany przez lata. Co nie oznacza, że gdzieś tam w górach o tym nie wiedziano, tylko prawdopodobnie był to temat, o którym się po prostu nie mówiło. Natomiast wiesz, jako że też wspominasz nieraz, że to nie ma być tylko film i historia o góralach, to ma być historia, która wychodzi poza teren, ma być bardziej uniwersalna, to zastanawiam się, w którym momencie mniejszość staje się na tyle ważna, że gdzieś tam przeważa losy całości, no bo dzisiaj można powiedzieć, że ten film trochę opowiada o grzechach ojców, no nie?
No tak.
I zadaje takie pytanie, do którego momentu dzieci mają odpowiadać za grzechy swoich ojców.
No tutaj jest taka sytuacja, że jednak 20 tysięcy, 30 to jest dość sporo jak na Polskę. Zresztą Polska, która tak cały czas mijała się, próbowała jakby na ten temat nie rozmawiać, że jesteśmy krajem, który raczej byli tylko bojownicy, nie było żadnych zdrajców. A tu jednak jest dość spora liczba, 30-20 tysięcy ludzi, to do tego są jeszcze górale, którzy byli takim trademarkiem trochę Polski, no, czymś z wizytówką, także zresztą Hans Frank nazywał ich ludem dekoracyjnym. I oni tacy są, tak, żeby się popisać, pokazać. Są też w dużym stopniu manipulowani właśnie przez panów, tak, no bo na początku ich Polska międzywojenna trochę manipulowała, potem przyszli naziści, potem przyszli komuniści, potem przyszli pisowcy i tak dalej. I każdy coś od nich chciał. I każdy w jakiś sposób uzurpował sobie do nich prawo i oni byli taką błyskotką, rodzajem fetysza. Ale oni też się potrafili ustawić, no bo ustawili się w ten sposób, że potrafili przeżyć, tak, w takiej sytuacji.
To jest dość mocno pokazane w dwóch takich kluczowych momentach. Górale starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, po której stronie stanąć, żeby przetrwać, no bo to pytanie o przetrwanie jest bardzo istotne. To, co mnie się wydaje, co ten film stara się zrobić i robi to dobrze, to to, że właśnie jest historią uniwersalną. Wydaje mi się, że dużo łatwiej będzie odczytać tak tę rzecz, jeżeli się nie jest z Zakopanego czy z Nowego Targu, bo wtedy to trochę inaczej może wyglądać. Ja sam jestem z Małopolski, więc mogłem oglądać ten film bez napisów i rozumiałem Gwarę Góralską raczej bez problemów. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak podczas przygotowań i tych takich merytorycznych, bo wiem, że miałeś współpracę merytoryczną, choćby jeżeli chodzi o Gwarę, ale też o te zawiłości historyczne. Czy na przykład prowadziłeś rozmowy z takimi normalnymi ludźmi, którzy tam mieszkają, wiesz, którzy mają swoich, czy mieli swoich dziadków i czy w ten sposób też zdobywałeś jakieś informacje?
No to też nie było łatwo, bo ci co...
Nie było łatwo.
Tak. Mhm. Ci, co mieli dziadków w Grenfolk, to oni nie chcą rozmawiać.
Okej. Okay.
Dla nich to jest temat tabu, także raczej opierałem się na te fakty historyczne, które były zgromadzone w książce. Rozmawiałem sporo z Wojtkiem Szatkowskim, który tą książkę napisał. Jest, jego dziadek właśnie był tym Henrykiem Szatkowskim. I głównym doradcą takim naszym był Jasiek Karpiel-Bułecka, który no, jest takiej góralskiej elity. To jest osoba szanowana, muzyk, twórca ludowy i on nam dużo doradził. To znaczy on był takim merytorycznym wsparciem na każdym etapie i etnograficznym, i historycznym, i też antropologicznym. No i też przetłumaczył te dialogi na gwarę i potem nagrał to aktorom, żeby się uczyli tego z taką melodią, za śpiewem, który jest w gwarze.
Wszystkie dialogi? Tak po prostu, żeby się nauczyć? Czy jakieś konkretne?
Wszystkie. Okay. Wszystkie.
O, to ciekawe. Nie myślałem, że w ten sposób się... Ale okej, okay, to w sumie ma sens, że po prostu uczysz się fonetycznie.
Tak, i był też na planie, okay, że słuchał tego, miał słuchawki i w razie czego korygował.
Ale jest to też film o górach, o czym, czego trudno nie zauważyć, oglądając to. Ja się w ogóle bardzo ucieszyłem, ponieważ pokazywanie gór w kinie to jest rzecz niesamowicie wdzięczna, bo góry są piękne, obiektywnie, ale też cholernie trudna, bo Zakopane jest idealnym przykładem miejsca, w którym można strzelać same pocztówki i zamknąć się w tym takim obrazku, który jest tak bardzo znany, że już przestaje być ładny i pociągający. Ale tych filmów, które faktycznie dzieją się w górach i w których góry udaje się pokazać, nie ma zbyt wielu. Jestem ciekaw, jak z tej perspektywy operatorskiej, no bo stamtąd też się wywodzisz, podszedłeś do tematu polskich gór. Czy to było, jako że też chodzisz po górach i jest to dla ciebie bliskie, czy to jest coś, co było łatwe do uchwycenia, czy raczej... Wiesz, skóra bliska ciała, więc wcale niekoniecznie tak łatwo się kręci góry, które się zna.
Nie, no to góry się zna, ale z drugiej strony też trochę przez to, że te góry znam, to wiedziałem, jak to zrobić, żeby to było ciekawe, trochę inne. Żeby pokazać tą grozę tych gór, pokazać jakiś taki wyczyn wspinaczkowy tego bohatera. Dlatego Filip Pławiak trenował przez rok wspinanie i zrobił to bez kaskaderów. I był na tej wysokości. Myśmy nie używali żadnych komputerowych efektów, tylko po prostu byliśmy tam wysoko. Dotarliśmy do tych miejsc i to oczywiście była używana lina do asekuracji, no bo nie mógł się spinać solo, ale ta lina została wymazana. Natomiast wszystkie te numery wykonał on sam.
A czym dla ciebie w tym filmie są góry?
Myślę, że góry są jakimś takim bohaterem, no, jednym z bohaterów. Mają taką niszczycielską siłę, ale też mają rodzaj respektu takiego, który się czuje, że góry mogą też fajnie opowiadać historię, wydaje mi się, dopowiadać dużo.
Jest taki film, to tak trochę się odbije od Białej Odwagi, który wyszedł w zeszłym roku, 8 Osiem gór? Osiem gór, tak. Nie wiem, czy go widziałeś, włoski.
Nie, nie widziałem.
Nie widziałeś, świetnie tam góry też na pierwszym planie grają. A ale skoro go nie widziałeś, to, to nie będę w to wchodził. Powiedz proszę, jak... Nie powiedziałem na początku, no bo oczywiście ty wychodzisz też z dokumentów, tak? Z dokumentalistyki. I przygotowując się do rozmowy, odświeżyłem sobie twój pierwszy dokument, czyli Takiego pięknego syna urodziłam, i fragmenty innych rzeczy, które można zobaczyć też w sieci, między innymi deklarację nieśmiertelności, której wcześniej nie znałem. I odniosłem takie wrażenie, że coś, co się przewija w tamtych rzeczach i co, to jest moje pytanie, być może przenosisz na tę warstwę fabularną, to jest jakiś rodzaj walki. I zastanawiam się, z czym.
Mojej walki, czy bohaterów?
Nie, twojej. No twojej, jeżeli piszesz scenariusz, no to wtedy bohaterów.
Znaczy ja tak, bo z jednej strony to jest taka też sytuacja, że są tutaj różne oceny, od dobrych do, po gorsze, ale pojawia się taki zarzut niektórych krytyków, że jest za bezpiecznie, znaczy, że powinno być ostrzej, tak, w tym filmie.
Mówisz o scenariuszu.
Tak, tak, że powinno być ostrzej, nie wiem, może tak jak Wołyń Smaszowskiego, że powinno się dużo dziać takich mocnych rzeczy, tak, i no ja chciałem trochę uniknąć takiej publicystyki, że pokazywać po prostu jakieś ostre zderzenia, zresztą tych zderzeń takich ostrych, aż tak ostrych nie było, to było tak, że ta gra się toczyła dość spokojnie. W tamtym okresie to podziemie w ogóle polskie nie działało, także nie było tam, była taka formacja, Konfederacja Tatrzańska, która na początku próbowała coś walczyć, ale bardzo szybko zostali wyłapani i na tym się skończyło się. Działali kurierzy, którzy przeprowadzali przez granicę. No i potem już pod koniec wojny się pojawili się partyzanci, jak już Niemcy tracili siłę, tak, ale generalnie ten teren był bardzo mocno pilnowany przez Niemców, było ich dużo i nie istniało jakaś takie, nie istniało podziemie, tak, że było dość bezpiecznie. Oczywiście była ta katownia w Palas, ale też nie należy tego tak przesadzać z tym, że to była jakaś kaźń, bo tam trafiali tam kurierzy, trafiali tam ludzie, którzy pomagali kurierom, trafiali tam jacyś ludzie, którzy nie dotrzymywali jakichś zasad uznawanych przez Niemców, handlowali czymś. Także to nie było tak, że to była warszawska katownia po prostu, gdzie było naprawdę podziemie ostre i się dużo działo. Tam się działo dość mało. No. Także ta relacja głównie toczyła się na zasadzie, żeby pozyskać jak najwięcej ludzi i podczas tego spisu powszechnego. Natomiast te 20 tysięcy było pewnym rozczarowaniem dla Niemców, że jednak tych ludzi jest mało. Natomiast jakimś takim finalnym rozczarowaniem było właśnie próba stworzenia tego legionu niemieckiego. I tutaj właśnie dochodzimy do tej sprawy, że gdzie my trochę przeciągamy, no to właśnie tutaj przeciągamy, że Legion de facto nie powstał. Natomiast w naszym filmie jest akcja, tak, jest jednak akcja tego Legionu, już nie chcę mówić jaka. I ona się jakoś tam kończy, jest to jakiś rodzaj katarzis dla bohatera, że on trochę nie ma wyjścia, no, musi stanąć na czele tego Legionu, ale w jakimś stopniu ratuje twarz, no, na końcu. I to jest nieprawda, bo Legion został uformowany przez, powiedzmy, tam się zgłosiło 300, to jest sporo się zgłosiło 300 osób. 200 zakwalifikowali dalej, wjeździ do Trawników i tam jej się szkolić razem z Ukraińcami. No i to było niefortunne, to po prostu się wszystko zamiast szkolenia to się rozsypałoby, konflikty z Ukraińcami, i to się kompletnie rozsypało. i zostało kilkunastu ludzi, także ten koncept padł kompletnie. I to była wielka porażka, kompromitacja, powiedziałbym, Goran Folku.
A co myślisz o tym, bo pewnie słyszałeś słynną wypowiedź Bogusława Lindy, który się nie zgodził na udział w pokłosiu Pasikowskiego, mówiąc, że zanim Amerykanie nakręcili filmy, które krytykowały ich wojny poza granicami, to nakręcili przynajmniej kilka porządnych, uznanych filmów, które wysławiały ich postawę bohaterską. I dlatego właśnie Bogusław Linda powiedział, że on nie weźmie udziału w pokłosiu, no bo zgrzyta mu to wewnętrznie. W zeszłym roku Zielona Granica Agnieszki Holland to też film, który no, nie pokazuje najpiękniejszego obrazu z naszej strony. I wydaje mi się, że to jest taka rzecz, której w polskiej kinematografii czasem brakuje. A teraz nie mam, to nie jest przytyk w twoją stronę, tylko generalnie mam wrażenie, że mamy problem z zrobieniem dobrego kina, które stawiałoby nas, Polaków, w dobrym świetle, żeby to było też dobre kino. Nie? Że fakty historyczne są, nie, że po naszej stronie, no bo fakty są faktami, ale sprzyjają nam te historie, które są opowiedziane w filmie, ale równocześnie to jest cholera dobre kino. Mam wrażenie, że częściej wychodzi nam trochę taki Smarzowski, nie? Czyli ta gorsza strona rzeczywistości, te ciemne strony, i wtedy to jest cholera dobry film. A jak ktoś robi film, który wychwala Polaków, to jest często po prostu mierne kino. Albo nie najwyższych lotów. I zastanawiam się, czy ty postawiłeś sobie w ogóle takie pytanie, że wiesz, czy opowiadać o Goran Folku, czy rozpoczynać rozmowę na ten temat, nawet fabularyzowaną, od takiego akcentu. Nie? Od akcentu, który jednak stawia więcej znaków zapytania, robi jakiś taki konflikt wewnętrzny, a niekoniecznie mówi, że okej, 20% wzięło kękartę taką, no ale to oznacza, że 80% nie. Wiesz, ja nie chcę twierdzić, żebyś zrobił teraz inny film oczywiście, nie? Tylko tak zastanawiam się nad tym po prostu.
Nie, no to jest ciekawe, co ty mówisz, bo to jest właśnie opowiadanie o tym, że łatwiej jest jakby przyłożyć trochę nam niż chwalić, no bo chwalenie wychodzi tak trochę bogojczyźnianie i na kolanach i to rzeczywiście kilka takich filmów powstało.
Dostały dobre dotacje, słuchaj.
Tak, i one są uznawane jako filmy kompletnie nieudane, tak, właśnie przez to, że były tak robione na kolanach, ale ja nie wiem, no teraz powstaje taki film, będzie gotowy, nie wiem, nie widziałem tego filmu, ale Monte Cassino, czyli o bitwie pod Monte Cassino, Czerwone Maki.
Z Żurawskim. Tak, widziałem zwiastun.
Czerwone Maki i to jest taki chyba film. On jest
super. Żurawskim, tak, sorry.
Mam nadzieję, że będzie dobrze zrealizowany, bo jest dobry reżyser, który się zna na takich filmach. I to może być właśnie taki film, który pokazuje jednak pewien taki, no, hołd jest złożony bohaterom, no bo to są jednak bohaterowie. W sumie się sporo na Monte Cassino nasłuchałem, bo mój dziadek walczył tam. Mi dużo opowiadał o Monte Cassino. Także no, może to będzie to, o czym mówisz, to właśnie będzie ten film.
To by się, wybacz, nie znam całej twojej filmografii, ale czy nakręciłeś jakiś pozytywny film? Przepraszam, jeżeli pominąłem, ale to chyba nie udało mi się go jeszcze zobaczyć.
Nakręciłem taki film, ja nie wiem, czy on jest w sieci, jest komedia dokumentalna.
Nie widziałem, dawaj.
Cały dzień razem, ale nie wiem, czy on jest w ogóle dostępny w sieci. I to jest historia... Znaczy,
pewnie piracko jest, ale wiesz.
To jest historia taka, że pojechaliśmy do Japonii z kolegą, bo mieliśmy w ramach Expo nakręcić taki film dokumentalny, który pokazuje, bo to było Expo i był polski pawilon.
Tak.
I mieliśmy nakręcić po prostu film o tym polskim pawilonie, a dla nas to było niesłychanie nudne. kręcenie takiego czegoś. I...
A który to był rok? 2006, widzę.
Tak, i kręciliśmy po prostu materiał w domu u japońskiej rodziny, gdzieśmy mieszkali, bo to było takie coś, że mieszkali w domach japońskich.
Okay. Taka wymiana studencka.
I powstało takie Lost in Translation po prostu, że taki film powstał o braku kompletnej komunikacji, bo oni nie komunikowali się po angielsku z nami za bardzo. Tylko to był migowy język z elementami japońskiego i okay. myśmy też trochę się nie mogli z nimi dogadać, także to jest masa takich śmiesznych sytuacji podczas tego filmu. Tak. Także jeden taki film nakręciłem. Jest komedią.
To, bo tak jak myślę sobie o osobach, które znają twoją twórczość, to jednak pewnie też większość rzeczy widziały niekoniecznie tak w pozytywnych barwach, ale spieszę tutaj z pomocą, ponieważ zgooglałem, ten film można obejrzeć legalnie, nie za darmo, trzeba 6 zł chcę zapłacić. Będzie link w opisie.
Tak, trzeba płacić za niego?
Tak, bo on jest na jakiejś platformie dafilms.com. Nie wiem, nie wygląda to jak pirat, wygląda to jak jakaś platforma VOD, która ma prawa chyba do tego filmu. W każdym razie, jak się chce ten film obejrzeć, to 6 ziko, czyli mniej niż kawa na mieście. Jak, bo próbuję sobie też złączyć gdzieś w głowie kilka okresów twojej twórczości. Jak mniemam teraz coraz bardziej, ta fabuła zaczyna być istotna. I też będę chciał zapytać, z czego to wynika, ale jak łączysz siebie operatora, pracę operatorską w przypadku Białej Odwagi, zresztą też tak to wyglądało, że zdjęcia są twoje, z pracą reżysera, w sensie, czy to jest coś, co się jakoś uzupełnia u ciebie, czy to są rzeczy rozłączne? To tak wiem, że trochę technikaliami zalatuje to, o co pytam, ale bardzo mnie to ciekawi, bo zawsze jak sobie myślę o takim planie filmowym, zwłaszcza Biała Odwaga to już jest duży film ze sporym budżetem jak na Polskę, to chyba nie jest to takie proste, no bo to już nie jest dokument, gdzie bierzesz sobie kamerę i światło jest takie, jakie jest, ty po prostu kręcisz i jest w porządku, tylko tam się wiele rzeczy musi zadziać w odpowiednim momencie, żeby mogło być, choćby zahaczyć o same góry, czyli musi być pogoda, to musi wyglądać, żeby ten obrazek był taki, jak należy. Więc zastanawiam się, jak to łączysz? Czy jesteś inaczej? Uproszczę to pytanie. Czy jesteś bardziej reżyserem już teraz, czy nadal operatorem?
Nie, tutaj się nazywa takich ludzi jak ja reżob, że to jest po prostu połączenie.
Reżob?
Reżob.
Okej.
Okay. Reżopo, reżysero-operator, okay. Tak zwany, tak, czyli reżob. I to są ludzie, którzy właśnie dwa w jednym. I mnie się dość dobrze to robi, bo przez to, że najpierw robiłem dużo filmów jako autor zdjęć tylko, to dość spore doświadczenie zdobyłem jako autor zdjęć. I mając odpowiednich ludzi, ekipę mistrza oświetlenia czy operatora kamery, mogę dużo nimi obrobić. Nie stresując się specjalnie tym, bo trochę mamy to już przerobione i wiemy, jak pracować, budując zdjęcia. I jakoś to wychodzi mi tak dość szybko, że nie stresuję się tym, że muszę dużo pracy wkładać w zdjęcia, ale z drugiej strony pozytywnym elementem jest takie coś, że jednak jako operator konstruuję obrazy, bo dla mnie kino to jest obraz. I to jest łatwiej mi się sam sobą dogadać, tak, że jak mam wymyślone wszystkie obrazy, to też jakbym miał operatora, to mogłoby dochodzić do jakiegoś rodzaju kłótni, tak, między sobą. No, tych kłótni nie ma, chociaż problem jest taki pewnej samotności, bo czasami operator musi usiąść z reżyserem w kamperze, a tutaj naprawdę ja siedzę sam z sobą, nie? I nikt mi nie jest w stanie pomóc.
A jak myślisz o obrazku, jeżeli chodzi o fabułę? Bo wydaje mi się, że to jest zupełnie inne myślenie niż przy dokumencie. Też w takim kontekście, pod kątem kreacji. No bo tu kreujesz bardziej obrazek niż chwytasz to, co jest. Jak to było przy Białej Odwadze? W sensie, czy starałeś się wykreować jakiś obraz gór? I gór, górali, tamtych okolic.
A może jeszcze raz?
Bo ja nie chcę się zamykać w takim banale, nie chcę ci tylko powiedzieć, że Biała Odwaga ma ładne kadry i jest ładnie nakręcona, bo jest. I to absolutnie wygląda. Ale też to chyba nie tak wygląda praca operatora, że przychodzi i mówi, no dobra, teraz zrobię, żeby było ładnie. Tylko staram się, zakładam, że starasz się mieć na to jakąś wizję i zastanawiam się, jaka to była wizja w tym przypadku.
No, wizja była taka, żeby w jakimś stopniu połączyć taki, nie mówię, że piękny obraz, ale ten obraz jest widowiskowy, ale z drugiej strony ma trochę też mroku, nie, w sobie, takiej rodzaju jednak, szczególnie w górach, jakiejś tajemnicy, nieoczywistości. Wybrałem sobie oczywiście pewne obiektywy.
Dawaj, powiedz jakie.
Głównie szerokokątne obiektywy i trochę filmowałem od dołu tych górali, żeby tak dodać im poweru, siły. Gdzieś tam jakieś takie były echa inspiracji twórczością Leni Riefenstahl, takiej niemieckiej reżyserki.
Tak, pasuje do tematyki.
Tak, która robiła taką sekwencję w olimpiadzie, gdzie byli bogowie olimpijscy, znaczy sportowcy niemieccy sfilmowani jak bogowie olimpijscy. To było to i wydaje mi się, że to nie ma tak, że ja na przykład z tego filmu wziąłem coś tam, z jakiegoś filmu wziąłem coś tam i wymyśliłem sobie coś, tylko ja trochę działam na zasadzie intuicyjnej, nie? Że czuję jakieś kadry, czy jakąś pracę kamery pod kątem danego filmu, nie? I tutaj to wychodzi trochę tak. Wiadomo, że nie da się nic wymyślić nowego, bo cały język filmowy jest już wymyślony. Czyli to jest tylko trochę z gotowaniem zupy, nie? Że każdy kucharz gotuje zupę, a są tacy kucharze, co tam dostają ileś tam gwiazdek Michelina po prostu i ta zupa jest wybitna, nie? No, dlatego, że włożył do tej zupy akurat, jeden włożył to i tamto i ta zupa jest taka sobie, a ten włożył coś z tamtym, ale każdy może włożyć to samo, bo każdy ma dostęp do tych samych składników, nie?
No, nie każdy może sobie wypożyczyć prime szkła na kilka dni, więc nie przesadzaj. Nie każdy ma dostęp do tych samych składników, do których ty miałeś.
No tak, ale inni filmowcy mają, sorry, fabuły mają też takie same szkła, także okay. To nawet nie chodzi o tą technikę filmową, czyli technologię samych sprzętu, tylko chodzi o tym, że no, mamy kamerę z ręki, mamy jazdę, która jest na wózku, mamy steadicam, mamy gimbal, mamy kamerę właśnie z ręki, mamy kamerę na dronie na przykład i koniec. I są wymyślone te rzeczy i oczywiście tam są rolki jakieś, że można na jakimś pojeździe, który jeździ nisko po ziemi, no to wszystko jest wymyślone i ograniczone jest możliwość wymyślenia kolejnych urządzeń, nie? Że, ale to nawet nie chodzi o te urządzenia, bo można i wymyślić kolejne urządzenie, tylko chodzi o to, że ten rodzaj, powiedzmy, ruchu w inscenizacji, nie? Że w inscenizacji ruch jest już ograniczony w wymyśleniu, że jak mówiłem, może być kamera stabilna, która jedzie, może być kamera z ręki, która się rusza, może być wszystko z jednego ujęcia nakręcone, a może być pocięte po prostu z fragmentów i tak dalej, i tak dalej. Także i wszyscy mamy to samo do dyspozycji i więcej nie, bo to jest zamknięte. Te możliwości są jakby zamknięte, tak? I teraz nagle się kombinuje, że powiedzmy, nie wiem, Pawlikowski nagle użył statycznych ujęć czarno-białych, co już takie oczywiście rzeczy w historii kina bywały, ale on to użył w tym akurat filmie, w tym czasie i dostał Oscara, tak? Po prostu. Była jakaś potrzeba też takiego kina, nie? Że nagle może było dużo filmów kolorowych, głównie kolorowych i ruszających się, a tu się pojawił film statyczny, czarno-biały. Oczywiście była ciekawa historia i wygrał tym.
No tak, to bez historii nie byłoby to możliwe. Powiedz tak szczerze, widziałeś ten film jeszcze wczoraj? Byłeś na premierze, to chyba oglądałeś.
Nie, już nie oglądam.
Już nie oglądasz, wyszedłeś?
Nie, w ogóle nie oglądałem.
Naprawdę? Nie musiałeś siedzieć w pierwszym rzędzie na sali?
Nie.
No co ty?
Nie.
Okej. Dobrze, to wczoraj nie widziałeś, ale widziałeś wielokrotnie wcześniej. Wiele wersji. Wersję tą z podkreśnikiem 1, 2, 3, final, export. Bez koloru. Popraw coś tam. Czy jesteś zadowolony z efektu finalnego?
No,
trudne pytanie.
Generalnie jestem zadowolony, chociaż pewnie no, często twórca nie jest do końca nigdy zadowolony, bo ciągle chciałby jeszcze coś kończyć, coś dopracować, a w pewnym momencie się kończy czas. Nie da się tego zrobić, także no, takie jakieś optimum, myślę, że też nie próbuję tak rozpatrywać, jakby to było, można zrobić lepiej, tak, że to jest taki trochę boczna ulica, że po prostu bardziej uważam, że się coś robi, zamyka i się do tego nie wraca, nie? Że już nie ma co zastanawiać się nad tym, czy teraz może bym tą scenę zrobił nie z ręki, tylko z jazdy, nie? Albo na przykład teraz bym dał inną scenę niż tą, no i to... Albo na przykład tam czytam jakąś krytykę i tam coś krytykuje ktoś, że w trzecim akcie coś tam siadło napięcie na przykład, nie? Albo nie ma już o rodzinie, tylko jest bardziej o historii i to niedobrze, nie? I teraz czytam to i zastanawiam się, no czy rzeczywiście tak mogłoby być, nie? Że... Ale potem wszystko się łapie, że wezmę już się zamknięta, poza tym nie miałem pomysłu, żeby to tak opowiedzieć, nie? Po prostu nawet jakbym wpadł na tą, przewidziałbym tą krytykę tego kogoś, to trudno mi to byłoby zrealizować w tej chwili, nie? Że...
Bardzo ciekawe. Czytasz krytykę? Siedzisz i czytasz to?
No nie wszystko, bo to można by zwariować, nie? Ale jakieś takie gazety, powiedzmy tam typu jakieś polityka, nie wiem, wyborcza, Rzeczpospolita, może to są takie niszowe, z niszową gazetą bardzo, nie? Ale powiedzmy takie gazety, które za moich czasów, jak byłem młodszy, to miały jakąś taką pozycję, bo w tej chwili już przez to, że są duży zasięg jest internetu, nie? No to te gazety już w ogóle tego nie mają już takiej pozycji jak kiedyś.
Trochę się też zmieniła ich rola. Rola tych tekstów, które opowiadają o filmach, przecież bardzo często, zresztą też wczoraj wieczorem sobie czytałem recenzję, o ile można to nazwać recenzją właśnie w polityce, to przecież ona miała mniej znaków niż, wiesz, 3 smsy. Dosłownie.
No tak, tak.
Więc trudno to nazwać jakimś kompleksowym opisem filmów. To, co internet może, to może na przykład poświęcić więcej czasu na to, żeby porozmawiać z tobą i nikt tego nie przytnie, nie? Nie powie redaktor, że halo, no mamy jakby tyle znaków do wykorzystania, więc to jest...
Bo teraz są modne takie wideorecenzje, tak? Że...
To prawda. Tak. Ale to bardzo mnie zaciekawiło to, że powiedziałeś, że to oglądasz, bo to jest masochistyczne, no.
Jest.
No mówmy się. Ile trwała produkcja filmu? Kiedy zacząłeś nad nim pracować?
No wiele lat, bo to rzeczywiście...
Ale taka faktycznie produkcja. Nie tak pomysł, tylko że tak...
No produkcja trwała 50 dni plus 20 górskich, tylko że to było rozłożone w czasie.
Jak bardzo? Na przestrzeni... Zaczęliście przed wojną chyba, nie? Czy już
no to było tak rozłożone na ponad rok, to wszystko. No. Ale masz rację, że to rzeczywiście nie jest to dobry pomysł, żeby czytać, bo to jest takie biczowanie się później.
No właśnie, to pytanie, czy się biczujesz?
Bo się słucha później różno. Czasami jest jakaś bardzo dobra recenzja, gdzie kadzą tam cały czas, to jest przyjemnie, ale są recenzje, gdzie mają zastrzeżenia. I wtedy czyta się to, no to nie jest jakoś przyjemne może do końca. I też nic nie daje, bo daje na przykład to, że widzę, że trzech gości ma ten sam zarzut, nie? I wtedy jest, że coś może w tym jest, skoro trzech gości ma ten sam zarzut.
Bardzo mi się podoba, że jak zaczęliśmy gadać o tych recenzjach, to się ożywiłeś zdecydowanie i pamiętasz to wszystko, no.
Tak. Nagle zaczęła mieć wątpliwość taką, czy może rzeczywiście popełniłeś tutaj błąd, nie? Że...
A miałeś tak z dokumentami?
Ale że recenzja...
No tak, no bo twój pierwszy dokument, no to było wielkie halo. Ja oczywiście nie pamiętam tego, jak się działo w czasie rzeczywistym, ale później sobie o tym czytałem w jakichś jeszcze wtedy gazetach filmowych. I wtedy te recenzje istniały. Też tak miałeś, że to wpływało jakoś na twoją twórczość? No bo tak sobie myślę, że ona przez większość czasu była tak bezkompromisowa, że trochę trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby ta krytyka... Czy nie krytyka, oburzenie jakoś bardzo wpływało na twoją, wiesz, na twoją przyszłą pracę?
Znaczy ja też trochę wpadłem na głęboką wodę, bo robiąc pierwszy film od razu jako student się wpakowałem w takie coś, nie? Że po prostu byłem tak atakowany, tak? Też przez niektórych i takie było, bo było mocne to wszystko, tak? I nie byłem w ogóle nawet przygotowany do tego aż tak mocno.
Tutaj jest mowa o filmie Takiego pięknego syna urodziłam. Jak sobie oglądałem go. I swoją drogą to jest trochę meta zabawne, bo przyszedłeś tutaj z córką. Pozdrawiamy z zakadru. Jak oglądałem ten film teraz, na świeżo, no to jest... I wiem, że to w momencie... Nie pamiętam, to jest 2000... Nie, 99 to jest, tak? 99. Wiem, że wiele osób nie wyłapało tego, co ty chciałeś też przekazać, że to jest autoterapia w pewnym sensie. I jak sobie zrobimy przeskok czasowy z tego 99 roku do 2024, ja wiem, to jest strasznie dużo czasu, ale jednak, to przecież teraz treści autoterapeutyczne u młodego pokolenia, i tu znowu skłania się poza kadr, to jest praktycznie codzienność, tylko w formie adekwatnej do dzisiejszych czasów, no nie? Czyli nagrywanie na TikToku, na Instagramie, wiesz, w mediach społecznościowych. Patrzysz na mnie wzrokiem, jakbym był ścianą, rozumiem, dobra. To ja ci teraz wytłumaczę. Z tego, co słyszałem i z tego, co trochę widziałem, osoby, wiesz, w tym, będące teraz w tym wieku, może trochę młodsze niż ty wtedy, kiedy nagrywałeś ten dokument, robią to własnym sumptem, używając smartfona. Nagrywają, wiesz, swoje traumy, nagrywają sytuacje rodzinne, opowiadają o tym, jak się czują, wiesz, robią mini dokumenty, które gdzieś tam wypuszczają. I dla mnie to pokazało, jak bardzo tamten dokument był trafny, tak? W sensie, że ta myśl, ta intuicja, która za nim stała, i nawet ta forma brutalna i bezpośrednia, że to było cholernie dobre. To było coś, co wywołało szok wtedy, no ale to był 99 rok w Polsce, nawet nie pamiętam, chyba Polska była wtedy w czarno-białych kolorach. Nie wiem, czy wtedy był kolor na zewnątrz, ale to było bardzo, bardzo trafne, więc to nie było pytanie, to bardziej była, wiesz, jakaś moja teza dotycząca tego, jak patrzę na twoją twórczość, tą dokumentalną, która przetrwała próbę czasu. O. W ten sposób to spuentuję. Nie wiem, czy ty w ogóle te starsze swoje rzeczy, jakkolwiek do nich sięgasz, czy o nich myślisz w jakikolwiek sposób. Albo inaczej, czy w ogóle dokument jest u ciebie jeszcze istotny?
Nie, no dalej jest istotny, chociaż się zająłem filmem fabularnym, to jednak ciągnie mnie z powrotem, żeby zrobić film dokumentalny. Mhm. Myślę o tym cały czas, chociaż no... Ta droga fabularna też tak poszła, że w tym kierunku, że spodobało mi się to, no bo ten świat można całkowicie wykreować. Tak? W dokumencie jest dużo przypadków, dużo jest takich sytuacji, że wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i właśnie na przykład są białe ściany, wiesz, jakaś fototapeta i to może nie jest jakieś fajne wizualnie, a trzeba kręcić, nie? Bo tam jest akcja... Akurat nie da się wyrzeźbić jakiegoś fajnego światła czy kadrów. A fabule można wszystko wymyślić od zera, tak? Że stworzyć pokój jakiś, który ma takie tapety, jak chcesz. Takie wnętrze jest, meble, wszystko jest wystudiowane jakby pod ten kadr, tak? W dokumencie nie ma szans, ale dokument ma z kolei przewagę nad fabułą taką, że jest nieprzewidywalny, nie? Że może się coś wydarzyć, co jest kompletnie nie do przewidzenia, że nagle bohater może zmienić, wszystko się może obrócić, może pójść zupełnie w innym kierunku.
A czy to był jakiś konkretny moment, czy jakaś konkretna decyzja stanęła za tym, że postanowiłeś robić fabułę? Fabuły? No bo Czerwony Pajak był jeszcze wcześniej.
No decyzja była chyba taka, że gdzieś tam ciągle miałem taki rodzaj niedosytu, robiłem jakieś filmy i coś jako operator miałem taki niedosyt opowiadania, tak, że zrobiłem z reżyserem jakiś film, miałem takie poczucie, że może bym chciał trochę to inaczej opowiedzieć, po swojemu bardziej, tak, i stąd się taka pokusa pojawiła na bycie reżopem.
Aha, czyli na przykład, jako że przytrafiło ci się zrobić pręgi, Rewers, Uwikłanie i wiele innych filmów, które były dobre, ale też miały dobre zdjęcia, to pomyślałeś, że za tymi zdjęciami jeszcze możesz opowiedzieć coś, ponieważ zdjęcia już masz opanowane, możesz jeszcze opowiedzieć tego historię. To dobrze rozumiem? Czy,
no tak, że jeszcze no, można opowiedzieć jakąś swoją historię, tak.
Okej. A jak człowiek, który zaczynał od kręcenia, nie wiem, co to była za kamera w tym 99 roku, której używałeś, dzisiejsza młodzież nazwałaby ją kalkulatorem albo ziemniakiem, ale jak pracuje ci się na takich budżetach? Jak, wiesz, co to robi z człowiekiem, który zaczynał od samej podstawy i od jakichś takich, wiesz, budżetowych rzeczy, kiedy no de facto możesz używać to, czego sobie wymyślisz.
Znaczy nie, no, sprawa jest taka, że w takich filmach powiedziałbym z lepszym budżetem, to wcale ten budżet nie jest lepszy, bo chodzi o to, że film dlatego tyle kosztuje, bo ma skomplikowane, trudne sceny, jakieś widowiskowe tam z statystami, czy jakieś obiekty są, pojazdy są zabytkowe, no to wszystko kosztuje, tak, i wbrew pozorom się wydaje, że jest dużo pieniędzy, a potem się wydaje, że jest mało pieniędzy jednak. Się okazuje, że jest mało pieniędzy, że gdzieś tam na granicach pracujemy. Mamy oczywiście jakiś tam komfort pracy zapewniony, ale są ograniczenia i trzeba rezygnować z wielu rzeczy.
A z czego zrezygnowałeś tutaj? Albo inaczej, z czego czułeś, że musisz zrezygnować?
No był taki pomysł, żeby ten film się zaczynał od takiej wyprawy w Tybecie, że ten Wolfram tam i po prostu jest.
Czyli Jakub Gierszał.
Tak, i od niego się zaczyna film, ale...
On wygląda trochę jak młody Brad Pitt. To by pasowało.
Tak, tak. Ale jakoś dość szybko producenci pocięli mi skrzydła, bo to chodziło jednak o duże oszczędności.
Okay. I skończyło się... A bo ty tam chciałeś jechać naprawdę, nie?
Tak.
Oczywiście, no tak.
No i skończyło się na tym, że są slajdy po prostu z tego Tybetu. Wygenerowane trochę tam cyfrowo. Ale to się dobrze skończyło, bo myślę, że gdyby taki początek, dlatego odpuściłem to, że był taki początek w filmie, zaczyna się film od tego Tybetu i jest ten Gierszał, to w jakimś tam stopniu trochę by się te akcenty źle rozłożyły, że nagle zaczynamy od bohatera, który wcale nie jest bohaterem pierwszoplanowym.
W tym filmie są dwie miłości. W Białej Odwadze są dwie miłości. Jest miłość kobiety do mężczyzny i miłość do ojczyzny.
Do ziemi swojej.
Do ziemi swojej, do ojczyzny, tak. Do małej ojczyzny. Która z tych... No bo to oczywiście można sobie odczytywać tak jak się chce, tak jak komu jest bliżej, ale która z tych płaszczyzn była dla ciebie ważniejsza?
No myślę, że to jest taka płaszczyzna, że na początku ten główny bohater, Jędrek, to na początku jest ważna miłość do kobiety, a potem już jednak jest miłość do ojczyzny i do uratowania jakiejś idei po prostu, uratowania tej ojczyzny. Także to kobiety schodzą na dalszy plan.
Okej. Okay. Alkohol. Dużo jest alkoholu w imprezach góralskich i bardzo mnie to zaciekawiło, bo to też jest taka rzecz, taki trop gdzieś, który w polskim kinie się przewija. Jest to w ogóle trop, który w dyskursie przewija się coraz bardziej. No nie? Powstają książki o tym, że naród polski był rozpijany i w tym filmie też to widać. I zastanawiam się, czy jakoś albo jaki był tego cel, albo czy chciałeś coś tym przekazać bardziej powiązanego z góralami, czy to jest po prostu kwestia alkoholu w polskim narodzie?
Znaczy tam z piciem to de facto są dwie sceny, bo jest ta scena taka, na początku filmu jest scena spotkania tam ojców i potem jest wesele, które jak ktoś słyszy...
Jeszcze poród
jest, tak, jest poród, ale rzeczywiście ta gorzałka...
Gorzałka, no tak.
Jest, towarzyszy w życiu górala cały czas, nie? I to był rodzaj takiego talizmanu, który no to jest po prostu wpisany w kulturę, tak? Że zresztą to picie też jest specyficzne, nie? Że ja piję do ciebie, ty pijesz do mnie, tak? Że
z jednego kieliszka.
Z jednego kieliszka i jest takie szczepanie w ziemię.
Tak, tak. Jestem z Małopolski, ja to widziałem, proszę pana.
Tak, tak. I to jest tak, że po prostu ja sam sobie nalewasz i pijesz i potem nalewasz następnemu, tak. Także to jest rodzaj jakiegoś rytuału, także ten rytuał no został.
A ty właściwie lubisz górali? Jesteś z Krakowa.
Tak.
Więc to jest tak... No nie chcę powiedzieć, że to jest na styku, no ale no, wiadomo, z Krakowa Tatry widać, jak się...
Znaczy, jak smog opadnie. Mam tych przyjaciół takich bliższych, no to ich lubię. No takie przysiądego górala, to można powiedzieć, że... taki rodzaj cwaniactwa, który jest, takiego sprzedawania totalnego badziewia i komercji, to też to jest powód do tego, żeby ich wyśmiać trochę, nie? Że jednak to jest irytujące, tak? Jak oni odnoszą się do ceprów. Właśnie ta góralska komercja, żeby wycisnąć każdą złotówkę, sprzedając po prostu towar czwartej jakości, nie? I to jest wkurzające na pewno. Także mój stosunek do nich jest taki, nie wiem, czy nieokreślony, ale dużo rzeczy mnie wkurza, nie, na pewno, w ich charakterach. I taka porywczość jest też, bitka to jest rodzaj też sportu, nie?
Że, oczywiście, że tak.
Okay. To jest sport, nie, że żeby się pobić, to... Zresztą często się szuka takich powodów, żeby doszło do tej bijatyki.
Wesele jest idealnym powodem. Zdecydowanie. A czy widziałeś konferencję pana Sebastiana Pitonia?
No, coś tam oglądałem, tak, tak. Bo to jest kuriozalna sytuacja. Aha. I rzeczywiście, no to jest, można powiedzieć, jakieś nawet kultowe dla mnie.
Okej. Okay. I co o tym myślisz? Bo tak w wielkim skrócie to tak tylko przybliżę tym z was, którzy nie widzieli, ale oczywiście możecie zobaczyć. Jest to na YouTubie, ja tam to widziałem. Jest to konferencja sprzed roku, dwóch, gdzie pan, który postanowił zwołać takie zebranie, żeby wypowiedzieć się prasie. Film się wtedy, jak już mnie mam, już się kręcił. No, wyłożyć tezę. Film będzie zły. Film będzie zły, bo jego twórca szuka zła. Przez całe swoje życie, przez całą karierę szuka zła, więc on będzie szukał zła w nas i jeżeli będzie je chciał, to znajdzie. Jak popatrzyłem sobie w sekcję komentarzy, to widziałem, że duża część osób odebrała to w ten sposób, że no może trochę za wcześnie, żeby osądzać. Poczekajmy, aż film się ukaże. I ja po seansie znowu mogę to powiedzieć, że nie uważam, żeby to był film, który... Tak jak też zresztą wcześniej wspomniałeś, można by go zrobić ostrzej, można by go zrobić mocniej, ale też fakty historyczne nie są przeciwko góralom w tej całej historii, tak obiektywnie i gdyby to wszystko zliczyć. Natomiast zastanawiam się, czy to jest jakaś taka charakterystyka właśnie tych ludzi gór polskich naszych, którzy chcą być jak tafla, bez absolutnie żadnej rysy na swojej historii.
Tak, tak. To jest właśnie tak ten problem tego, dlaczego nie chcieli tego filmu, bo to nawet nie chodzi, czy ten film będzie ostrzejszy, czy mniej ostry, tylko w ogóle, żeby tego tematu nie poruszać. Także jak ktoś tam powiedzmy krytykuje ten nasz film, że właśnie on nie jest może ostry, to on i tak wzbudzi kontrowersję wśród górali, bo chodzi, że temat się w ogóle pojawił.
Jestem ciekaw, czy będą pokazy w Zakopanem.
Też nie wiemy, bo premiery nie chcieli zrobić, także...
A ty chciałeś zrobić premierę w Zakopanem?
Nie, chcieliśmy zrobić premierę w Zakopanem.
No
tak.
Co ty?
Tak, ale dwa kina, które tam są, jedno i drugie się nie zgodziło na to.
Nie jestem w stanie uwierzyć. A zaraz, ale tam są... Nigdy nie byłem w kinie w Zakopanem, tam są takie... Jeszcze
staromodne? Tak, jest takie stare jedno kino i drugie, okay. Nawet nie wiem gdzie, ale jest drugie kino.
To może jakiś multiplex już? Coś...
Nie, multiplexów nie ma, bo to w Nowym Targu jest.
No, liczy się. Znaczy, no, liczy się za tamten region, ale no, w multiplexie to trochę inna zabawa. Aha, czyli oficjalnie dostaliście odmowę od właścicieli kin.
Tak, tak, tak.
No to jestem bardzo ciekaw, czy Biała Dwaga będzie pokazywana w Zakopanem, bo jakkolwiek znowu by na tę całą historię nie spojrzeć, to Zresztą chyba jesteś orędownikiem tej tezy, że oczyszczenie może przejść tylko przez prawdę, no. I spojrzenie w przeszłość. Jest też taki drugi temat w polskiej rzeczywistości, który będzie potrzebował za jakiś czas oczyszczenia i dotyczy Kościoła. No, może przejść tylko przez w jakiś sposób przerobienie, roztraumatyzowanie tego obszaru, opowiedzenie go w jakiś sposób i tylko tak.
No tak, ale tutaj od Kościoła to już są inni specjaliści.
Nie, no jasne, ja tylko mówię, że to jest też drugi temat, który wisi w powietrzu, no nie? Że to jest rzecz, która... którą zajmie się prawdopodobnie... Znaczy, na pewno nie twoje pokolenie, prawdopodobnie nie moje pokolenie, tylko chyba jeszcze kolejne. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Kościół akurat, to mogą się tym zająć twórcy, którzy nie wiem, nie uczestniczyli w tych pielgrzymkach Jana Pawła II do ojczyzny na przykład, nie? Że nie mają tego takiego namacalnego dowodu. Wiesz, jak opowiadasz historię Grolenwolku, no to nie dziwi mnie wcale, że, czy Grolenwolku, nie dziwi mnie wcale, że osoby, których, nie wiem, dziadek żył w tamtych czasach, to jest jeszcze za blisko, żeby oni mogli się do tego odnieść, odcinając się trochę od tych emocji, czy tłumiąc emocje, nie? Że musi być jeszcze jedno pokolenie, które usłyszało ten przekaz i wtedy może, tak mi się wydaje, dopiero o nim opowiedzieć. Czy planujesz jakieś kolejne filmy? Czy masz już coś, czym się będziesz zajmował? Bo to pytanie ma pewną tezę. Zastanawiam się, czy chcesz uprawiać drogę, jaką uprawiał Wojciech Smarzowski właśnie w tych filmach fabularnych i iść dalej w tym kierunku, czy...
Że jakieś kontrowersje, tak? O to chodzi.
Znaczy, wiesz, to kontrowersja to jest pierwszy poziom. Bo najpierw się dostaje, potem boli, a potem ten ból coś oznacza. Więc zastanawiam się, czy to jest coś, co...
Znaczy, ja na ten moment po prostu nie wiem, no... Zrobiłem ten film i... Też ten film mnie dużo kosztował generalnie też wysiłku i też pewnie jednak to konfrontacja później właśnie z ludźmi. To wszystko to są spore koszty, nie? I reżyser jest narażony na strzały najbardziej, nie? Że, i teraz jest pytanie, czy jakby ten rodzaj takiego cierpienia, dostawania tych strzałów, czy tak całe życie chcesz, nie? Bo jako operator miałem spokój z tym kompletnie. Po prostu nikt mnie nie atakował. Najwyżej ktoś się napisał, że są dobre zdjęcia, tak?
Natomiast a to nagrodę wręczył.
Tak, a był święty spokój, tak? Natomiast tutaj nie ma spokoju. Trzeba się nasłuchać czasem o sobie różnych rzeczy. Zresztą tutaj mogą być takie sytuacje, że jak się wejdzie na jakieś fora, tylko to rzeczywiście to będę olewał, bo to tam... Nawet będą jakieś osoby, które będą mnie obrażać na przykład, nie? Bo ten film na pewno nie będzie się podobał części górali, czy z jakiegoś prawicowego środowiska polskiego, które właśnie uważa, że jednak ten film pokazuje zdradę. To nie jest tak, że on jest przylukrowany cały, tak? Że tam nie jest może ostro, ale są sceny, które mogą zaboleć, no bo jest kwestia mienia żydowskiego na przykład.
Swoją drogą to jest rzecz, która ma umocowanie w jakichś faktach.
Tak, okay. Jest ten hołd złożony przez górali, także są rzeczy, które jednak nie są takie przyjemne dla nich. Nie będą takie przyjemne dla nich, tak.
A czy to było, czy zostało to w jakiś sposób wyrównane, rozliczone?
Nie, właśnie nie. Właśnie był jakiś proces taki, skazano parę osób, ale skazano tylko działaczy głównych. Natomiast...
Co rozumiesz przez działaczy?
No bo ten w tym głównym składzie tej elity Grolenwolku, no to nie było dużo ludzi. To była jakby grupa. I powiedzmy, że... Szatkowski uciekł z Niemcami, natomiast Szeptowskiego powiesili. Jeszcze zostali współpracownicy, którzy mieli proces, tak? I tam jakąś mieli osiadkę. Ale generalnie nie rozliczono ludzi, nie? Darowano wszystkim to. To znaczy, to u nas taka jest tam scena, jak Woronowicz właśnie mówi, a tam zostawmy to. Tak. Mhm.
Jaki udział przy Białej Odwadze miał Szczepan Twardoch?
Szczepan Twardoch był na początku w którejś tam wersji współpracował z nami, ale potem żeśmy sami ocenili, że jakby no, jego wkład już nie było go w tym filmie. Ale chyba Szczepan sobie, nie wiem czy on, bo on miał chyba możliwość albo się w ogóle wymiksował z napisów. Mm-hmm. Ale widać jednak chciał tam zostać jako człowiek, który był na pewnym etapie przygotowań filmu. Tak.
Wiem też, że jako że sceny, o czym już powiedziałeś wcześniej, które są w górach, faktycznie dzieją się w górach, to nie są green screeny, to nie jest... Znaczy efekty specjalne są, ale to są lawiny na przykład, tak? Na szczęście nie wywoływaliście lawin tylko po to, żeby ładnie wyglądało w obrazku. Ale wiem, że chodziliście po górach ze sprzętem, oczywiście z odpowiednią ekipą, poza szlakami. Mhm. I nie mam pojęcia dlaczego. W sensie jaki cel był omijania szlaków? Czy to była kwestia unikania turystów, dochodzenia do jakichś miejsc, które są mniej dostępne, czy...
No tak, no bo przecież nie kręciliśmy tam miejsca, gdzie był tłum turystów, tylko raczej szukaliśmy takiej dzikiej przyrody tatrzańskiej. Trzeba było zejść ze szlaku, poza szlak, i dostać się w ścianę, gdzie to już były potrzebne umiejętności i kadra taternicka.
W jakim sensie?
No bo jeżeli już byliśmy w ścianie, gdzie była pionowa ściana...
Ja nie chodzę tak bardzo po górach jak ty. Jak mówisz mi, że jesteśmy w ścianie, to ja tak do końca nie rozumiem tych pojęć.
Rozumiem, no tam gdzie teren się pionizuje, tak? To już trzeba tam użyć liny, sprzętu asekuracyjnego. No już nie jest łatwo, tak? Bo teren jest coraz bardziej pionowy.
A ty prywatnie się wspinasz w taki sposób?
Ja już się w zasadzie nie spinam. Znaczy, wspinałem się w młodości dużo, nawet wyczynowo. A teraz już to tak czasem uprawiałem to rekreacyjnie, zupełnie, hobbystycznie. Natomiast mam za sobą taką dość długą przeszłość spinaczkową.
Słyszałem, że biegasz.
Czy też nie? Też już teraz nie biegam.
Jezu, jaka jest radość życia w twoim życiu? Co ci daje radość w życiu?
Nie, no to z tym bieganiem to już było to, że ja się ostatnio tak trochę sporo zapuściłem, że jednak może też stany takie psychiczne były, które nie pozwalały, czy jakoś zgasłem, nie? Wiesz, i rodzaj depresji na przykład. Z której muszę się wyrywać, no to nie jest takie też łatwe, nie? Że i wtedy taka przyjemność życia trochę odchodzi. Mm. Bo depresja potrafi narobić dużo szkód w człowieku, nie? Naprawdę jest bardzo nieprzyjemna przypadłość, nie? Tracisz trochę sens życia i tracisz radość w ogóle z życia, nie? Że wycofujesz się. A to jest akurat sytuacja dziedziczenia jakby tych stanów po relacji z matką, tak? Że ona wyprodukowała te lęki, które idą za mną całe życie. Nie?
Czy robienie filmów pomaga? Nie dokumentalnych, fabularnych.
Znaczy pomaga o tyle, że przywraca jakąś taką wiarę w samego siebie, tak, że tą wiara była przez matkę moją zawsze obniżana, nie? Że ona mnie jakby dyskryminowała, że ja nic nie osiągnę, nic nie potrafię, tak, i teraz robiąc cokolwiek próbuję też udowodnić jej, że coś potrafię, nie? I robiąc film gdzieś tam dalej udowadniam, nie?
Jak widzisz ten rachunek po latach?
No, rachunek jest...
Udowodnienia.
Rachunek po latach jest taki, że jakby cały czas gdzieś to się ciągnie, tak? I trudno się z tego jakby wydobyć. Także może to zostanie na całe życie, chociaż liczę na to, że jednak będę musiał jakoś zrealizować taką poważniejszą terapię. Nie? Że jednak taka po łebkach trochę... Ja nie mówię, że to jest hardcore, że się zamknę w jakimś oddziale zamkniętym, nie, w szpitalu. Ale planuję taki pobyt w takim ośrodku dziennym, nie, że po prostu trzeba sobie będzie odpuścić jakąś pracę i chodzić na taką terapię grupową. Chodzą alkoholicy na przykład, nie, że tak, że... Czy uzależnieni, że po prostu się siedzi i... Bo też w ostatnim czasie jakby nagle zaczęło mnie to coraz bardziej za gardło ściskać, nie? I nie ma już wyjścia po prostu. Już się tak nie da trochę potańczyć z tym na boku. Tylko trzeba będzie się już ostro za to zabrać. No.
Trzymam kciuki. Bo to jest... Myślę, że niewielu facetów w twoim wieku o tym mówi. Nie, żebym ci w metrykę patrzył jakoś bardzo głęboko, ale to dobrze, że to mówisz, bo w Polsce, nie chcę tym banałem oczywiście rzucać, że wiesz, facet zrobi wszystko byle, tylko nie przyznać, że potrzebuje pomocy. Nie?
Więc... No ale prawdopodobnie wielu swoich widzów, co teraz ogląda ten materiał, to ma też takie problemy, nie?
Tylko, no jasne.
Tylko albo nie chcą o tym mówić, zamykają się w sobie, udają, że wszystko jest okej, okay, a to się gdzieś gotuje, tak, że zresztą ja nie mówię o nerwicach, czy lęku, tylko w ogóle depresja jest w tej chwili przecież takim schorzeniem bardzo częstym u współczesnego człowieka, szczególnie u młodzieży jest w ogóle częsta depresja.
Tak, no to jest rzecz, która jest trudna do zdiagnozowania, tak patrząc, no bo możemy sobie posiedzieć i 2 godziny, jeżeli się nie zna drugiej osoby, albo jeżeli druga osoba się nie otworzy, no to wiele można...
To zresztą jest szokujące, bo ja na przykład jako zarażona młodzież, to mimo wszystko, że matka mnie tam demolowała, to ja mimo tej demolacji w domu, to te efekty demolacji dopiero przyszły po. Czyli to jest takie jak zespół stresu pourazowego, czyli nastąpiło to dopiero kiedy wyprowadziłem się z domu, tak? Kiedy już nie mieszkałem z matką, kiedy zarządzałem rodzinę. Potem jak matka umarła, to po prostu jakby to uderzało post factum. A kiedy byłem w tej opresji matki, to nie odczuwałem tego lęku, że to tak jak żołnierz, który jest, dopiero jak wraca z wojny, tak? To wtedy dopiero się zaczyna. Czyli to jest ten post-trauma. Ten zespół stresu tzw. pourazowego, nie? I on jest po wszystkim, nie? Ale jednak jako taki młody człowiek, młodzież tak zwana, no to ja się tam z kumplami bawiłem, tam żeśmy sobie robili jakieś hece czy coś, to było... Nie miałem depresji, czyli jakby jakoś wiedziałem, że matka się drze na mnie. Ja nie wiedziałem, że później, że to jakby będzie... z opóźnionym zapłonem jakby sytuacja, tak, że ona odbije się na moim przyszłym życiu, tak, no bo ale nie miałem, no, ja się nawet lepiej czułem wtedy niż teraz, nie. Byłem bardziej wyluzowany, jakby kiedy się darła na mnie, tak, i natomiast z tego, co wiem, to jest szokujące dla mnie, że młodzi ludzie, że mają tam 20 lat, no tam 15, mają stan ciężkiej depresji. No. Nie chce im się żyć, po prostu nie mają zadowolenia w ogóle z życia.
To są też inne czasy. W sensie, jak ty zaczynałeś swoją drogę studencką i wcześniej, to sygnały, które dostawałeś od świata, to były sygnały od najbliższych ludzi w domu, od jakiejś garstki znajomych, bo każdy miał wtedy garstkę znajomych, a nie tysiące na Facebooku.
No tak, tak.
No nie? I co? No i mogłeś oglądać biernie jakieś medium. To medium nie oglądało ciebie, a teraz jest dokładnie odwrotnie. Medium ogląda ciebie. Każdy cię może ocenić. Nie daj Bóg, jeżeli jesteś osobą kreatywną, w cudzysłowie, no mniej lub bardziej, i postanawiasz w młodym wieku pokazać się światu, dosłownie, no bo pokazujesz swoją twarz, pokazujesz swoją twórczość i w ciągu, co, trzech dni masz informację zwrotną, w ciągu 5 minut dostajesz komentarz, to jest do dupy.
Tak, nie? Tak.
Albo
tak,
to jest
tak,
świetne. Albo, tak, albo dostaniesz 10 komentarzy, to jest rewelacyjne. I jeden komentarz, to jest totalne gówno.
Tak, tak.
I który komentarz zapamiętujesz?
No to właśnie ten najgorszy. No.
Więc ja też nie chcę tak boomersko jakoś strasznie tutaj zagadywać, ale no, kiedyś to wyglądało po prostu odrobinę inaczej. Ta informacja zwrotna z świata, który nas otaczał, po prostu nie była taka już. Nie?
Ta.
Jak ja wypuszczę naszą rozmowę, no to w trakcie, jak ona jeszcze będzie leciała, ludzie już będą mogli pisać komentarze o tym, co sobie myślą na temat tej rozmowy. W większości nie widziawszy filmu jeszcze, no bo ten Biała Odwaga dopiero wchodzi, znając ciebie mniej lub bardziej z różnych rzeczy. A ja zachęcam, żeby zobaczyć rzeczy Marcina. Część z nich jest, większość chyba jest dostępna w internecie. Raczej na YouTubie, ale można to zobaczyć. Bo no muszę ci powiedzieć, że tak jak opowiadałeś teraz o psychice, o depresji, nie znamy się przecież, nie, pierwszy raz się widzimy na oczy, to się składa w taki, wiesz, to się składa w taki obraz człowieka, który przedstawiasz i swoimi filmami, i sobą. No nie? Tylko, że tylko ty go przeżywasz, no bo to jest twój świat wewnętrzny, który ubierasz w obrazek, bo masz oko i potrafisz to pokazać. Ale dla odbiorców to jest, zwłaszcza jeżeli się obejrzy właśnie więcej niż jeden film, mówię tutaj przede wszystkim o tych dokumentach, to naprawdę można sobie z tego układać rzeczy, w których można się samemu przejrzeć, no bo to jest kluczowe, nie? Więc ja to cholernie doceniam i no nie wiem, no życzę ci dobrze oczywiście. Mam nadzieję, że faktycznie będą się rzeczy prostować, bo to faktycznie jest najważniejsze chyba, tak czuję. Więc aby doszło
no dobra,
w tym kierunku. No dobrze, Marcinie, bardzo pięknie ci dziękuję. Nie czytaj tych recenzji o Białej Odwadze.
To wiadomo.
Odpuść sobie, już przeczytałeś. Ja mam wrażenie, że już przeczytałeś wszystkie, które wyszły i już więcej nie ma sensu. Mam nadzieję, że jak... Bo właśnie widzisz, że to cię nie zapytałem. Jak jeździsz w góry sobie chodzić, to jedziesz do Zakopanego, czy jakieś inne góry?
Nie, no myśmy zawsze Zakopane szerokim łukiem omijali, tak.
Okay. Czyli to nie jest, tak, że oni wiesz, już znają twoje blachy samochodu i tam tylko przejedziesz, to po prostu jest tak, koszałka wjeżdża. Powtarzam, koszałka wjeżdża.
No ale myślę, że to w większości jednak, jak to zobaczą, to też trochę odpuści, no, że będą to zatwardziali. No nie wiem. Nie wiem.
Jestem ciekaw. Znaczy, ja jestem pewien jednej rzeczy po tym filmie. I tego w sumie góralom życzę. Takim góralom, bo ja też jestem tak z balkonu mojego domu rodzinnego widać Tatry, nie? No, to takim jestem góralem. Ale raczej daleko. Że naprawdę dużym sukcesem byłoby, gdyby ten film sprawił, że w kilku domach, albo w kilkunastu, albo w kilkudziesięciu domach gdzieś ktoś opowiedział historię. Nie? Wyjął jakieś może pudełko, albo przyprowadził dziadka do pokoju i dziadek postanowił opowiedzieć jakąś historię o tym, co słyszał, bo jeżeli film może mieć jakąś taką moc oczyszczającą, no to tam może taką mieć. I to by było naprawdę coś niesamowitego. Ja już nie mówiąc, że może powstać jakaś kolejna książka, że się jakieś tam fakty mogą być. To jest w ogóle na boku, nie? Ale myślę sobie o tych takich małych historiach, nie?
Tak.
Takich, z których ty wychodzisz, nie? Że to jest dom, jest ojciec, jest dziadek, czy babcia i oni mogą coś opowiedzieć. Więc mam nadzieję, że to w tym kierunku zadziała. A tym wszystkim, którzy o Grolenwolku nie słyszeli, o tej części historii Polski nie słyszę, i to bardzo wam serdecznie film Biała Odwaga polecam, który widziałem, bo ten film jest pięknie nakręcony. Polskie góry są tam świetnie oddane. górale i tamta kultura jest pokazana w sposób ciekawy. No i ten fragment historii też możecie sobie przyswoić. Natomiast trzeba pamiętać faktycznie o tym i dlatego też na początku zaznaczyłem, że to nie jest film historyczny. To też trzeba podkreślić, żeby to nie była sytuacja, w której wychodzicie z kina i mówicie, że okej, czyli zobaczyłem film, który pokazuje historię jeden do jednego. No jednak jest to fabuła, która ma opowiadać o czymś więcej. Ale bardzo wam polecam. To i Marcinie pięknie dziękuję.
Dziękuję.
I życzę powodzenia. No i co? Dziękuję wam. Do zobaczenia.